Jako, że ostatnio aspirujemy do współpracy z serwisem Gaminator.pl, postanowiłem podnieść poziom wypowiedzi moich kolegów z redakcji. Jestem wielkim fanem. W tym celu wszczepiłem im związek X.
Mapę!
Konsekwencje tego czynu były jednak zgoła niespodziewane, gdyż poziom wyrafinowania wypowiedzi moich kolegów osiągnął krytyczny poziom.
Tak, aczkolwiek należałoby doprawdy zwrócić uwagę na niezwykłe jakości antialiasing w najnowszej propozycji studia Ubisoft, nieprawdaż?
Jest tak!
Słusznie!
Is this what you want to bring to Africa? To eat the poo-poo?
Yes! Get to the chopper! I'm already at the chopper, what now?
Get to the other chopper!
No, my chopper is fine!
Witamy Was w 16 odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj jest bardzo upalnie, dlatego ledwo żyjący, oddychający, pochłaniający duże ilości wody. Witam się z Wami, Odin.
Lady, który nie tyle pochłania wodę, to ogromne ilości z siebie wydziela w tym momencie.
Oraz Bizon, który po prostu siedzi.
Dzisiejszym tematem naszego podcastu będą gry przygodowe i każdy z nas przygotował sobie tutaj konkretnie parę tytułów. Mamy nadzieję, że poruszymy akurat te gry przygodowe, które będą Wam się dobrze kojarzyć, a jeśli jakich nie znacie, to być może się nimi zainteresujecie, gdyż w większości są to naprawdę bardzo dobre gry.
Zacznie Bizon swoim dość dużym, obszernym opisem gry Blade Runner, która mnie 100 lat temu bardzo zafascynowała, ale nigdy nie miałem okazji jej przejść, dlatego mam nadzieję, że nam przybliży ją w dość taki dokładny, szczegółowy, wnikliwy i taki penetrujący wręcz sposób, a później przejdziemy się z Odinem po właśnie większej ilości gier przygodowych już tak skrótowo i po prostu let's get jiggy with it.
Okej, dzięki Blady za bardzo ładne wprowadzenie. I tutaj bardzo ładnie to powiedziałeś, bo to jest jedna z tych legendarnych przygotówek, którą mało kto grał. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, bo gra została wydana w normalnym nakładzie. Dzisiaj bardzo trudno ją dorwać gdziekolwiek, na jakimkolwiek serwisie aukcjowym nawet. Mi się udało i strasznie się cieszę. Ja znalazłem grę tylko dlatego, że jestem wielkim fanem filmu. I cóż, gra powstała w roku 97 i była swego rodzaju rewolucją. Dlaczego?
No dlaczego? Powiedz!
No teraz właśnie przychodzę do tego, więc wyobraźcie sobie, że była to pierwsza gra, która połączyła zwyczajne tła, te takie typowo przygodówkowe jednak, które się tam poruszały, z renderowanymi w 3D postaciami. Troszkę to była taka technologia bardzo eksperymentalna wtedy i niestety jest tak, że jeżeli te postaci są bardzo oddalone w tym tle, to wszystko jest git. Ale im bardziej one się przybliżają do ekranu, tym więcej pikseli widzimy i tak naprawdę...
To jest z dziewczynami na imprezach, więc żaden problem.
Czyli tak naprawdę wolałbym, gdyby to wszystko było w 2D, no ale okej. Niezależnie od tego, w jakiej technologii wykonany jest Blade Runner, jest to przewspaniała gra. Dlaczego? Po kolei. Przede wszystkim nie jest to przygodówka taka jak większość, czyli że tam otwieramy ten swój klipunek i próbujemy tam, nie wiem, bungee na moście, czy się da radę skoczyć, czy bungee na drzwiach, czy może da radę ich pociągnąć, nie.
Użyj tutaj tego nie ma.
Tak, tutaj tego nie ma. Tutaj nasza postać wykonuje, jeżeli ma jakiś przedmiot i ma go gdzieś dać, to wystarczy kliknąć i ona to zrobi. Bo gra się skupia nie tyle na używaniu przedmiotów, co na tym byciu detektywem i... No jakby sprawdzaniu całej sprawy, badaniu miejsca zdarzenia, miejsca tych wypadków, więc...
Mi na przykład się bardzo podobało w tej grze, bo widziałem jak mój kolega w nią gra, że właśnie w odróżnieniu do filmu Blade Runner, w tej grze faktycznie jesteśmy detektywem. I detektywujemy, oglądamy te wszelakie dowody, analizujemy je, a w filmie nie, on po prostu tak sobie idzie... Ale no kontynuuj, bo... wcale się nie przerwałem.
Dobra, nie, bardzo ładnie powiedziałeś, bo to właśnie podkreśla, jak wspaniała jest ta gra, bo my możemy się poczuć tutaj detektywem, bo pamiętam jak pierwszy raz ją przechodziłem, że nie mogłem po prostu pójść w nią dalej. Dlaczego? No bo tam miejsce zbrodni nie zostało przeze mnie dobrze przeszukane. Nie miałem wystarczających dowodów, żeby znaleźć jakby kolejną wskazówkę do następnego wydarzenia.
A to nie jest jeszcze tak, że możesz na przykład wpaść w ślepy zaułek, albo bo są różne zakończenia tej gry?
W tej grze ogólnie, jeżeli nie znajdziesz jakiegoś dowodu i nie zbadasz go, a popchnie się fabuła dalej, to w takim momencie może się właśnie coś w grze zmienić. I to jest kolejna wspaniała rzecz w tej grze, bo zazwyczaj przygodówki point and click to są no na raz, nie? Przychodzimy je, rozwiązujemy te wszystkie zagadki, przychodzimy je z koniec. Tymczasem Blade Runner sam, czy wydajesz nową grę, sam generuje losowe scenariusze niektóre. I na przykład przechodząc tą grę za drugim czy trzecim razem, za każdym razem odnajdujemy coś nowego, jakiś mały element, który odróżnia to nasze przejście od tego poprzedniego.
A też nie jest tak, że właśnie w przygodówkach to jest oczywiście wielka wada ich, że jak raz ją przejdziesz, to znasz tę na pamięć, ale dzięki temu ta cała fabuła jest bardzo spójna, bo twórcy wiedzą, jaką ścieżką będą podążali gracze. Tutaj nie jest tak, że a jeżeli coś ominiemy, to na przykład no po prostu nam będzie brakować jakiejś informacji, czy po prostu gracz, który przeszedł grę tylko jeden raz, no nie poznał w pełni, jaka na przykład jest głęboka fabuła.
Powiem tak, gra ma podobno 13 zakończeń. Okej, tak naprawdę są 3 i wokół tych 3 są różne wariacje. No nie będzie wielkim spoilerem, jeżeli powiem, że jest taki moment w grze, kiedy mamy praktycznie zebranie wszystkich androidów. I w tym momencie...
No to dzięki, że mi zepsułeś. Już nie gram.
No nie, no słuchaj. I w tym momencie możemy się z nimi pogodzić, bo tu ta gra ogólnie jest taka, że każdego androida możemy albo ubić, albo no ocalić, jeżeli chcemy się z nimi zaprzyjaźnić. I to nie jest żadna tajemnica, bo to jest napisane nawet gdzieś tam na pudełkach.
I make teraz... friends! Go out for dinners with androids!
I teraz jedno zakończenie było takie, że ja rzeczywiście przyszedłem tam i polubiłem się z tymi androidami. I drugie zakończenie moje wyglądało w ten sam sposób, tylko że ja przychodząc tam, załadowałem najmocniejszą amunicję do blastera i po prostu wszystkich wystrzelałem. I tym samym całe moje przechodzenie gry na tą jedną ścieżkę zmieniło zupełnie bieg wydarzeń i zmieniło mi zupełnie zakończenie. Dlatego no to, w jaki sposób jest otwarty ten świat i otwarty ten scenariusz Blade Runnera, sprawia, że każde przejście może być inne. Ja na przykład bardzo dużo przyjemności czerpałem z tego, jak rozmawiałem ze swoim bratem i opowiadaliśmy sobie, co się wydarzyło u niego, a co się wydarzyło u mnie. Wtedy zagrałem trzeci raz i czwarty raz i teraz jak z wami rozmawiam, to chce mi się znowu w to zagrać.
A powiedz mi, bo ja już bym chciał płynnie przejść już do innej gry, no bo mamy naprawdę...
Jeszcze nie.
Mamy mnóstwo pozycji, Milan!
Ale ja chcę jeszcze powiedzieć o dwóch sprawach.
Mów, szybko.
No to mamy jeszcze w grze, to chyba co najbardziej mnie do niej ciągnęło, mamy możliwość używania gadżetów z filmu. Możemy używać narzędzia Esper po to, żeby wynajdywać na zdjęciach małe detale, które tam są ukryte.
Które były zupełnie niepotrzebne bohaterowi w filmie, bo i tak miał zdjęcie tego na samym początku filmu tego robota i nie musiał w ogóle korzystać z tego urządzenia, no ale...
I mamy narzędzie, maszynę Wojta Kampfa i tutaj znów bardzo ciekawy zabieg, bo ta maszyna, jak dobrze wiemy, potrafi wskazać, czy ktoś jest androidem, czy człowiekiem. I również przy kolejnych przechodzeniach gry różne osoby mogą różnie na ten test zareagować, mogą być różne wyniki. I na przykład pewien pan sprzedawca w sklepie u mnie był człowiekiem, a mój brat odnalazł w nim androida tą maszyną, więc tadam. I to mamy, pamiętajmy, to mamy rok 97, mamy grę typowo przygodową, wyprodukowaną przez Westwood i no naprawdę, ja grając tę grę po raz pierwszy rok temu, byłem bardzo mile zaskoczony i czerpałem z niej masę przyjemności. Nigdy bym nie powiedział, że to jest gra z 97 roku, jeżeli byłaby ładniejsza. I ona wreszcie prosi o remake.
Ale czemu wiedziałeś, że chcę powiedzieć o tym, że prosi o remake? Ale no wiesz, jakby już był remake, tak, jakby już był, to pewnie na Wii.
No remake by był bardzo fajny, dlatego że mi się zawsze wydawało, jak grałem w Blade Runnera, grałem w niego prawdopodobnie tak samo jak Bizon, czyli notorycznie, że ten potencjał tej gry jest troszeczkę przyćmiony w porównaniu z filmem. Bo Gaff się okazał takim zrzędziarzem, tutaj mówiąc już o bohaterach, a zamiast tego mieliśmy bardzo fajną postać kobiety z jajami, ale mimo wszystko... Akurat to wiesz, to jest takie luźne porównanie, ale chodzi o to, że porównanie
dobra,
do
filmu, luźne czy nie, i tak to nie.
W porównaniu do filmu, jeśli obejrzysz film, a potem zagrasz w grę, to potencjał tej gry mógłby być znacznie większy i pewnie dlatego też prosi się o remake.
Ale się go nie doczeka, bo w dzisiejszym świecie nie ma miejsca dla gier przygodowych.
Teraz remake takiej gry, jeżeli by ktoś robił, pewnie zrobiłby z niej, nie wiem, konsolowe, nie wiadomo co...
God of War.
Z widokiem first person i byśmy strzelali do tych androidów.
Time event.
Ja bym chciał prosty
ten
remake.
Drzem w twarzy.
Prosty remake, bez błędów.
Cover system.
Z cover systemem, tak.
jeżeli mówimy o różnych sposobach na przejście gry, to jakby jest pozycja, która mnie zawsze dziwiła pod tym względem. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. To jest przygodówka point and click z najlepszych lat Lucasa. I niestety ma pewien element, którego nienawidzę w przygodówkach, czyli można w niej zginąć. No ale w grze sterujemy jako Dr. Jones, moja ukochana postać filmowa, i wyruszamy na ekspedycję, żeby odnaleźć zaginioną Atlantydę z pomocą Ruda, która się niestety nigdy nie pojawiła w filmie, jednak była stałą bywalczynią w książkach, opowiadaniach. I najfajniejsze w tej przygodówce to jest to, że możemy ją przejść na trzy różne sposoby i jakby już pierwsza zagadka w grze wygląda tak, że musimy się dostać do klubu i możemy albo wykorzystując przedmioty i gadkę przekonać tego bramkarza, żeby nas puścił. Możemy logicznie pomyśleć i jak sokoban poprzestawiać skrzynki na zapleczu, żeby się dostać do drabiny, która nas zaprowadzi do klubu. Albo możemy po prostu tego bramkarza pobić ordynarnie i chamsko. Dlatego...
A to wpływa na zakończenie gry, czy tak wpływa to jakoś na zakończenie, że tego pobijesz, czy to jest tylko taki twist mały?
Twist jest po to, że później ta nasza towarzyszka mówi: o, Indy, wyruszasz w trudną podróż. Możesz ją wykonać na trzy różne sposoby. I polecam ci, na przykład, no jeżeli pobiłeś tego gościa, to mówi: o, lubi się bić, więc idź się bijąc. I wtedy przez całą grę będziesz napotykał sytuacje, w których możesz rozwiązywać sytuacje, te problemy za pomocą przemocy, możesz
tak jak teraz nowy gra, wszystko przemocą.
Tak, i właśnie na przykład ja bym wyruszył na podróż, wykorzystując trzecią podróż, bo to jest, że możesz zabrać jakiegoś kolegę w podróż, na przykład Odin i Bizon są osobami, które bym wziął ze sobą na taką wyprawę. Możemy zabrać towarzyszkę właśnie ze sobą podróż, albo możemy za pomocą logiki i ogólnie sprytu rozwiązywać wszystkie sytuacje w grze. Możemy przejść całą grę właśnie tylko wykorzystując nasz spryt, zdolność rozmowy, perswazji, używania przedmiotów. I to jest naprawdę fajne. Mamy tak jakby trzy różne, śmieszne, tegesowe gry. No, to jest fajna gra, właśnie. No. Mhm. A następne części już były beznadziejne. Infernal Machine to była głupia strzelanko, skakanka, a ktoś tam Kings to później, to w ogóle tragedia. Nie grajcie. Gry z Indiana Jonesem się skończyły i to jest smutne. Filmy też, ale to tam.
Okej, więc w moim przypadku pierwszą grą, jaką omówię, jest Myst. I to jest taka bardzo niepozorna i nieciekawa gra z 93 roku, która...
Nieciekawa to nie warto mówić.
Właśnie nie, widzisz, kiedy ona wychodziła, nie miała praktycznie żadnej promocji, a zresztą 93 rok nie był rokiem, w którym gry na komputer PC były jakoś specjalnie popularne. No i jednak okazało się, że bardzo abstrakcyjna fabuła, czytaj, wprowadzenie w tej grze wyglądało mniej więcej tak, że jesteśmy postacią, która czytając książkę, która opowiadała o jakiejś magicznej wyspie, dotykając jej obrazka, przeniosła się właśnie na tą wyspę. Może to sen? Nie wiadomo. Właśnie, twist, nie?
Dowiemy się już po przerwie.
Więc nie zmienia to faktu, że Myst okazał się bardzo dobrą grą, posiadał bardzo porządną muzykę, jak na tamte czasy, bardzo skomplikowane zagadki. I główną siłą tej gry właśnie była ta muzyka, można było się kompletnie w niej zapomnieć. Co można powiedzieć dalej?
Powiedz o trudnych zagadkach, opowiedz zagadki. Zagadki jakie były? Opowiedz o zagadkach.
No, zagadki były bardzo skomplikowane, dlatego że prezentacja graficzna na to pozwalała. Myst nie posiadał... To nie było ani 3D, ani 2D. To były plansze, które zmieniały się na zasadzie tego, że kliknę w prawo, to postać obróci się w prawo i też zmieni się plansza. I przez to te zagadki logiczne, które były tam umieszczone, były po prostu bardzo skomplikowane, bo opierały się bardziej na twojej spostrzegawczości, na umiejętności logicznego kojarzenia faktów konkretnie, że na tej planszy znajduje się taki obiekt i on ma ci podsunąć jakiś pomysł na rozwiązanie zagadki, która cię trapi już powiedzmy od 2 tygodni. No i gra się bardzo dobrze zapamiętała wśród takich hardkorowych graczy przygodówkowych, no i kolejne części starają się kontynuować ten schemat, więc rodzina w ogóle gier Myst to jest taki praprzodek tych właśnie gier przygodówkowych, takich powiedzmy bardziej nastawionych na zagadki i na...
Takich jak Schizm polski.
Na przykład, tak.
Który, no niektórzy uważają, że jest kalką Mystu i trudno się z tym nie zgodzić, bo faktycznie jest ta prezentacja tych plansz, tego braku hadu, tych trudnych zagadek. jest bardzo podobny, ale właśnie ten polski produkt Schizm i Schizm 2, chyba był 2, no były docenione na zachodzie, co mnie bardzo ucieszyło, jak to o tym czytałem. Zrobiłem tak. A jak polskie gry, to na przykład nowy Teen Agent, który był jedną z pierwszych przygodówek, które w ogóle kiedykolwiek grałem. Zrobione przez Metropolis, wynalazkowe coś. Pozwalało właśnie nam wcielić się w rolę młodego nastolatka, który bardzo, bardzo chciałby zostać agentem specjalnym. Właśnie w grze mamy jakby trzy plansze. W pierwszej mamy za zadanie przejść taki tor treningowy, jakby tylko, że dla agentów i musimy oszukiwać, no bo wiadomo, no, przygodówka. W drugiej misji musimy się dostać na teren posiadłości jakiegoś grubego milionera, a trzeci akt to jest właśnie my na terenie tej posiadłości rozwiązujemy różne wszelakie zabawne zagadki. I to nie jest jakiś wyjątkowy sposób zachwycająca gra, bo jest bardzo, bardzo prosta i to jest właściwie wygląda tak, że nasi polscy programiści po prostu pomyśleli, zróbmy grę, wzięli podręcznik, odhaczali kolejne punkty, żeby ją zrobić, ale mimo to miała bardzo fajny humor, bo to był taki humor polski, nieprzetłumaczalny na język angielski, może dlatego w ogóle ta gra nawet nie była dostrzeżona na zachodzie, ale żarty naprawdę są fajne, takie przyziemne i niektóre zagadki mogą zdziwić, na przykład kiedy musimy okiełznać niedźwiedzia! Teen Agent, fajna przygodówka, która jest teraz dostępna na tej platformie growej CD Projekt za grosze, chociaż nie, wróć, jest teraz darmowa. Niestety darmowa jest tylko wersja angielska, więc stracicie bardzo wiele z tego humoru, ale i tak jest to naprawdę ciekawa przygodówka i dość długa, więc jeżeli nie macie co robić w wakacyjne popołudnia, polecam nowy Teen Agent.
Jak się nie pocicie na śmierć.
Jak ktoś gra w jaskini, to wie.
Dobra, więc u mnie kolejną grą jest The Secret of Monkey Island. No i dużo właściwie hype'u wokół niej nie było, kiedy wychodziła. I to tak jak w przypadku Myst, też taki wielki czarny koń tego wyścigu. No, może nawet inaczej. Nikt nie spodziewał się, że gra może aż tak bardzo zaskoczyć graczy i w ogóle zrewolucjonizować system, w jakim budowane były gry przygodowe na tamten moment. Tutaj fabuła opowiadała przygody Guybrisha Threepwooda. Zresztą miał bardzo ciekawe nazwisko, które potem było przekręcane milion razy w tej grze. No i ten nasz bohater chciał zostać piratem i aby to zrobić musiał przejść trzy komiczne próby, które zresztą miały bardzo niewiele wspólnego z takimi próbami, jakimi można się spodziewać na pirata. No i w międzyczasie poznawaliśmy tam gubernator tej wyspy i kiedy już wszystko zmierzało do szczęśliwego końca, pojawiał się słynny, owiany złą sławą pirat Leczak, no i tutaj fabuła się już trochę komplikowała. No i co było głównym atutem tej gry, to, iż była bardzo zabawna, jednocześnie strasznie zdystansowana do historii, jaką opowiadała. Postacie były strasznie chomiczne, przerysowane, hiperrealistyczne. Jeśli ktoś był gruby, to był strasznie gruby. Jeśli ktoś był chudy, to był strasznie chudy. Ludzie, którzy na przykład spozierali na ciebie oczami...
Przez rurę?
Przez rurę. Konkretnie na statku przez rurę.
Blasphemy!
This is madness! I co było najfajniejsze w tym wszystkim, to, że Guybrush też to widział i nie szczędził nam komentarzy, które toczyły się właśnie praktycznie każdej rzeczy, która mogła wyglądać dla nas dziwnie. I właśnie głównie przez humor, przez możliwości dialogowe, przez rymowanki, które potem zapisały się w pamięci graczy. Ta gra no, stała się po prostu historią. Polecam bardzo tę grę, jeśli ktoś jeszcze nie grał, to jest po prostu klasyka przygodówkowa. Każdy powinien chociażby sprawdzić, chociażby dla tego właśnie humoru.
Zwłaszcza, że teraz są te różne remiksy.
Tak, edycje w ogóle specjalne, w których tam można za pomocą klawisza F10 zmieniać sobie grafikę właśnie na tą z roku 1994 na ten aktualny, czy 2010. I za pomocą kliknięcia jednego klawisza widzimy, jak ta gra wyglądała kiedyś, a jak została zremake'owana, więc naprawdę... Aha, i wszystkie postacie mają podłożone głosy, o wiele lepiej nagrane od nowa. Więc to już w ogóle jest super. Polecam.
No w ogóle miały głosy w pierwszej części?
Nie, nie miały, ale późniejsze wersje potem miały dogrywane głosy.
Przez członków studia, to nigdy dobrze nie wiem. Okej! Teraz może rzućmy się w coś jeszcze starszego niż Monkey Island, czyli ja chciałbym powiedzieć o grze, którą już wspominałem z naszych top. O grze Simon the Sorcerer 1. Dwójka wyszła bardzo późno w Polsce, miała poślizg chyba 7 czy 8-letni. Została mi podarowana w prezencie ta przygódka. i byłem po prostu zachwycony tym światem, który tam jest stworzony, bo to jest niby taki typowy świat fantazy, niby mamy te orki, niby mamy te trolle, gobliny i tak dalej, ale podobnie jak właśnie Monkey Island, tam nasz Simon ma ogromny dystans do tego, co widzi, do tego, co się dzieje w tej grze i same zagadki są bardzo absurdalne, ale kiedy się tak na moment to zastanowimy, to w tym świecie, w realiach tego świata wszystko jest akceptowalne, to co robimy. I jakby właśnie ta gra opowiada o Simonie, który się musi przenieść z normalnego świata właśnie do tego czaru magii, do świata pełnego tych goblinów i właśnie pokonać złego czarnoksiężnika. Może ten właśnie zły czarnoksiężnik w ogóle jako schemat no jest dość oklepany w tych starych przygodówkach. Tym bardziej, że Simon 2 no, fabularnie jest po prostu powtórką Simona 1. Właśnie jak dotarłem wreszcie do Simona 1 dzięki doskonałej edycji CD Action, która właśnie wydała wszystkie części Simona, czyli dwie, bo trójki nie uznaję jako grę, uważam, że jest po prostu obrazą ludzkości i
była trójka.
Ale
była,
to jest wyziew, ja to jest tragedia, to jest po prostu umorusane w beznadziejności coś złego. Także jak dotarłem do jedynki, to po prostu oniemiałem. W porównaniu do dwójki, jakby poziom tego, chcę powiedzieć imersji, ale on się obrazi nam. Jak poziom imersji.
Nie obrażę się.
Dostajemy się do tego świata jako młody Simon i on dla niego wszystko jest nowe. On tam się boi tych wszystkich sporów wokół siebie, bo w dwójce to dla niego normalne, że chodzą te potwory, te smoki i tak dalej. A w jedynce to właśnie jakby poznajemy ten świat razem z nim i odkrywamy te wszystkie niezbadane lądy. Mamy mapę w grze. Ale nie kompletną i to jest właśnie fajne...
MAPĘ!
Mamy MAPĘ! I jak w przypadku starych gier, mapa jest niekompletna i musimy sobie sami rysować mapę, jeśli nie chcemy się zgubić w tym lesie. To jest coś, czego mi naprawdę brakuje właśnie, że chciałbym podkreślić elementów, w którym mamy...
MAPĘ!
Mamy ją!
MAPĘ!
Kiedyś w grach, żeby rozwiązać zagadki, musieliśmy sobie coś zanotować.
Na mapie!
Długopisem! Ołówkiem ewentualnie. Teraz to jest nie do pomyślenia, że co? Miałbym się fatygować, coś zapisać? Także nie, to było naprawdę wspaniałe właśnie, że miałeś jakiś swój wkład. Gdzieś jeszcze pewnie jest ta moja mapa, którą narysowałem do tej gry, bo dorysowałem nawet parę takich elementów, żeby była ładna, taka kastelowa. Nie, Simon, naprawdę fajna gra i... właśnie jedynka, jeżeli dorwiecie, to konieczny jest emulator SCAM, zresztą potrzebny do odpalenia większości gier, o których dzisiaj będziemy mówić. Ten emulator jest zrobiony przez fanów właśnie gier LucasArts, którzy opracowali system odpalenia tych starych wynalazków. I co ciekawe, później podpięli pod ten emulator wiele gier innych studiów, co pozwala właśnie się delektować tymi grami bez konieczności tam przeskakiwania przez jakieś DOSBoxy, inne emulatory, wynalazki. Wystarczy jeden prosty SCAM FM i możemy śmigać.
Kolejna przygodówka u mnie akurat to jest po Secret of Monkey Island jest Broken Sword. No i to jest kolejna gra, która jest praktycznie grą legendą i zdefiniowała, czym powinna być przygodówka. To był rok 1996 i niedługo po premierze została okrzyknięta najlepszą grą przygodową wszechczasów. I to się kłóciło troszeczkę z tym tytułem, który otrzymał Myst, dlatego że ta gra dopiero w bodajże... zaraz, to był chyba... 2002 rok, kiedy pierwsza gra w ogóle na świecie przewyższyła ilością sprzedanych kopii właśnie Myst, to były Simsy. No ale tak czy siak wracamy do Broken Sword.
Bycie najlepszą grą nie znaczy być najlepiej sprzedającą się grą.
No, oczywiście. No ale tak czy siak akurat ta gra dowodzi, że...
Spójrz na Modern Warfare 2, który jak wiemy nie jest dobrą grą!
No tak. Akurat w przypadku Broken Sword ilość sprzedanych kopii też nie była zbyt duża, ale mimo wszystko gra no, warta swojej ceny w tamtym momencie i naprawdę wyjątkowa, wybitna. Opowiadała historię George'a Stobarta, który pośrednio uczestniczył w takim zamachu bombowym, rozkoszując się wolnym czasem w takiej paryskiej kawiarence. No, został poszkodowany przez wybuch bomby, którą zresztą podłożył i zdetonował Cloud. Bombę. Więc to, co najbardziej rzucało się w oczy na tamten moment, to były rewelacyjne dialogi, wciągająca fabuła i przepiękna rysowana grafika 2D. To było właściwie coś, co pozwalało tej grze wybić się na tle wszystkich innych gier przygodowych, które zresztą w tamtych czasach były bardzo popularne. Fantastyczny, zdystansowany i cyniczny humor George'a oraz naprawdę wciągająca historia, dlatego że na tamten moment to rzadko mieliśmy ambitne przygodówki. Mieliśmy przygodówki, które opowiadały raczej o takich przyziemnych, zwyczajnych rzeczach, a tutaj akurat w Broken Sword mieliśmy naprawdę bardzo ciekawą fabułę, która powodowała, że człowiek zadawał sobie no parę pytań, może nie jakoś dużo, to nie była przygodówka, która wiesz, zmieniała całkowicie twoje życie, ale mimo wszystko naprawdę bardzo dobry tytuł, polecam. I niestety kontynuowana była przez Broken Sword 2 i ona oczywiście oparła się kontynuowana tradycja tej gry, ale fabuła już była znacznie bardziej sztampowa i polegała mniej więcej na tym, iż nasz tytułowy bohater, czyli George, ten sam z pierwszej części, otrzymywał list od poznanej w pierwszej części dziennikarki, która się nazywała Nicole, w którym ona prosiła go o spotkanie do tego, że była w tarapatach. No i kiedy znajdowaliśmy się już tam na tym miejscu, okazywało się, że sami znajdujemy się w pułapce, no i fabuła ciągła dalej.
It's a trap!
Właśnie, it's a trap! I wszystko, co definiowało ten produkt wyjątkowy, jakim była jedynka, było na swoim miejscu, ale tak jak już mówiłem, widać było, że pomysły na samą fabułę już były trochę no, nieświeże. I ostatecznie gra zasłużyła na bardzo solidną ósemkę, choć najmocniej ograniczał brak tych świeżych pomysłów tej fabuły, która w jedynce praktycznie zrewolucjonizowała te wszystkie inne gry przygodowe, postawiła w cieniu tej pierwszej części. Kolejne części Broken Sword były niestety... No dobra, należą do klasyki gatunku dobrych przygodówek, wyznaczonych przez pierwsze dwie. Ciągną historię w sposób bardzo nieudolny, mało kompletny. No w sumie najgorsze, co w tym wszystkim jest to, że przewidywalny. Ale mimo wszystko to są wciąż dobre gry przygodowe, niewyjątkowe, ale po prostu są. Więc jeśli ktoś chciałby się zaznajomić z serią Broken Sword, pierwsze dwie części naprawdę bardzo fajne, polecam. A każda kolejna to już powiedzmy, no nie to samo, nie ten powiew świeżości.
Ja poprawnie się mylę, ale jakiś czas temu oni próbowali rewitalizować serię, robiąc wersję konsolową chyba, nie? Jakąś taką z
dużą. Była taka gra w 3D. Była taka w 3D już bardziej pod Tomb Raidera praktycznie.
No dużo było gier kolejnych Broken Sword, które były w 3D. Na przykład w The Angel of Death mieliśmy ucieczkę
z... Nie, no, ale ja mówię o tym, że nie tylko jak grafika jest przedstawiona, ale gameplay był taki właśnie już bardziej skacząco platformowy.
Tak, tak. W Angel of Death, kiedy miałeś uciekać ze swojego biura, miałeś właśnie dokładnie ten element, że musiałeś przeskakiwać po jakichś zawalonych tych kondygnacjach starego budynku. Więc mniej więcej nie wiem, czy to akurat pasowało. Są gry, którym to wychodzi i akurat tej części Broken Sword nie wyszło za dobrze.
Okej, jeszcze był kiedyś czas, kiedy gry wychodziły na więcej niż jednej płycie. I ogólnie, jeżeli miałeś grę tak jak Longest Journey, miałeś ją na czterech płytach CD.
To jest 2800 megabajtów.
2000... Nie, o to Odin musi.
2800 megabajtów?! Co to za gra?!
Matka kochana! Więc Longest Journey... Aż przechodzą mnie dreszcze... Znaczy, pomijając to, że jak jestem spocony, ale... przechodzą mnie dreszcze na wspomnienie, jak wspaniała była to gra. Otóż była bardzo dojrzała przygodówka o kobiecie wciągniętej do świata czarów! Ja wiem, to się trochę kłóci fakt, że ona była dojrzała, ale naprawdę... Sam początek gry, kiedy w ogóle gra się dzieje w niedalekiej przyszłości, w rejonie zwanym Małą Wenecją, który z Wenecją ma wspólne tylko tyle, że dookoła są ścieki i śmierć. I nasza April jest sobie dziennikarką bez żadnych większych sukcesów, która żyje w tym szarym świecie, ma wrażenie, że nie jest jakby pogodzona ze swoją rzeczywistością, że wierzy, że jest jakieś lepsze miejsce. I faktycznie jest! Za pomocą jakichś tam magicznych spraw okazuje się, że musi pomóc jakby przywrócić równowagę we wszechświecie. I właśnie wciągnięta do tego świata czarów, do świata magii. Musi rozwiązywać wszelakie zagadki, bo ona początkowo ma tylko takie sny, ma różne zwidy! I z czasem te zwidy się stają rzeczywistością. Naprawdę nie wyjątkowa przygodówka, która właśnie nas po prostu porywa i tak jak główny, tak jak w tytule, po prostu zabiera nas w podróż po tych różnych rejonach. My poznajemy te osoby, które mówią w różnych językach, musimy się nawet uczyć obcego języka. Są ludy, które żyją pod wodą, są ludy, które żyją pod ziemią, są ludy, którzy żyją w domach.
Nad ziemią.
Nad ziemią nawet. Więc podróżujemy i właśnie jest ciekawy moment, kiedy podróżujemy po tych magicznych, fantastycznych światach i jesteśmy zmuszeni wrócić na chwilę do tej szarej, brudnej, pokrytej sadzą rzeczywistości. Także ten kontrast także jest niesamowity. A właśnie ta dojrzałość, o której mówiłem, właśnie się przejawia w tym, że mamy w grze takie motywy jak to, że nie jest powiedziane wprost, ale najprawdopodobniej April w młodości była zgwałcona przez jej ojca. Jej znajomi mają bardzo poważne problemy osobowościowe. Ona sama właśnie ma też takie objawy jakby bardzo lekkiej psychozy. Także widzimy ten świat, gdzie ludzie przeklinają, gdzie jest alkoholizm, gdzie jest śmierć. Także to naprawdę jest wyjątkowa przygodówka pod tym względem. Niestety ma trochę dziur fabularnych, które mnie denerwują. Ogólnie, nie spoilerując, w grze musimy zdobyć 3 przedmioty w pewnym momencie, 3 przedmioty magiczne. I w pewnym momencie jest oczywiście zwrot fabularny, który odbiera nam te przedmioty i zmusza do odzyskania ich. I odzyskujemy tylko jeden i tyle. Gra nigdy nie wymaga od nas zdobycia tych 2 pozostałych. I normalnie przechodzimy grę, równowaga powraca, wszystko jest gitus grancuś. I nie wiem, czy twórcy zapomnieli o tamtych 2 jeszcze przedmiotach. Po prostu tak chciałbym im przypomnieć lekko. No ale nic.
Były tylko atrapy.
A ja chciałem zapytać, Blady, miałeś wersję spolszczoną?
Tak, miałem wersję spolszczoną.
Czy jak byłeś w tym podwodnym królestwie, jak klikałeś na hieroglify, to doczekałeś się, bo tam trzeba klikać tak, żeby ona cały czas opowiadała o tym, co widzi. W pewnym momencie jest niewycięty fragment, kiedy ona...
Edyta Olszówka.
Tak, ona podkładająca głos aktorka w pewnym momencie mówi, nie no kurde, no przecież to już jest w ogóle, nie rozumiem, o co tutaj chodzi, coś takiego jest słychać głos ze studia, no ale po prostu przeczytaj.
Także nie, ja nie doczekam tego fragmentu. W ogóle dubbing jest bardzo fajny. Wiele głosów podkłada Jarosław Boberek! Czyli nasz start narodowy dubbingu. Cicho bądź, Bizo.
Jarosław Boberek i połowa postaci w każdej grze polskiej.
Połowa postaci, połowa zwierząt wszystkich w kreskówkach. To pan Jarosław. Nie, w tej grze jest naprawdę fajny. Tym bardziej jest ciekawie słyszeć, jak Jarosław Boberek przeklina. Bo jednak ani jako posterunkowy w rodzinie zastępczej, ani jako król Julian wiele nigdy nie przeklinał. A tutaj naprawdę ma co nieco do przeklinania. Ja nawet pamiętam, jak właśnie byłem w Empiku małym grzdylem, poszedłem oczywiście z mamą, żeby mi kupiła tę grę i ona właśnie się zapytała, czy to jest odpowiednia dla mnie gra. A facet powiedział, no tam jest trochę słownictwa wulgarnego. A mama powiedziała, a to chuj tam. No i to był żart.
Dzięki.
Niemniej. Przepraszam, musiałem.
Nie umniejszałem swojej wypowiedzi.
Nie umniejszałem wypowiedzi. Drogę Żyrony, wspaniała gra, świetna polonizacja, ciekawa historia, niestety zepsuta kontynuacja, która zupełnie nie potrafiła mnie wciągnąć i nie miała w ogóle nawet najmniejszego fragmentu klimatu jedynki. Także Dreamfall niestety ssał.
Odnosząc się do tego, co powiedziałeś, ja chciałbym opowiedzieć o Dreamfallu, ale chciałem z tymi grami wychodzić tutaj chronologicznie, więc na rok przed wydaniem The Longest Journey wyszła sobie taka niepozorna gra, która nazywała się Black Dahlia. Znajdowała się na 7 CD.
7 CD?
Tak.
Wizon, licz, ile to?
I na tamte...
Ja mam 2 z matematyki.
I na tamte czasy to był po prostu szok. I moim osobistym zdaniem to jest jedyna gra, która potrafiła w taki sposób oderwać cię od rzeczywistości. Właściwie żadna inna gra nigdy nie zbliżyła się do tego, co potrafiło pokazać Black Dahlia. Opowiadała historię Jima Persona, który uczestniczył w śledztwie, które po jakimś czasie okazało się związane z działaniami mordercy zwanego Black Dahlia. Z perspektywy paru lat obserwujemy przemiany głównego bohatera. Zmagamy się z problemami życiowymi, depresją, atakami nihilizmu, więc...
Nihiliści, nienawidzę ich.
I to było najfajniejsze, to akurat w Black Dahlia gra opierała się, znaczy pewne swoje fragmenty opierała o rzeczywistość, więc i rzeczywiście istniał morderca, który nazywał się Black Dahlia i FBI rzeczywiście widziało jego działania powiązane z aktywnością okultystyczną. A z takich smaczków, które tobie się mogą Blady spodobać, to występował w tej grze Christopher Walken, Dennis Hopper i Terry Gunn.
Christopher Walken!
Musimy w to zagrać.
To była najbardziej kompletna fabularnie gra przygodowa, w jaką ja grałem. bardziej skomplikowana fabularnie od dobrej książki z ilością wątków.
A jak
pocznie...
wiedzą wszyscy fani gry The Reaper. Christopher Walker jest świetny, kiedy podkłada głos do gier i robi "This guy is un-fucking-believable".
Więc tak, więc ilość wątków pobocznych była naprawdę ogromna.
A powiedz, nie używaj lepszych słów, monstrualna, gigantyczna. Była Montezumą rozmiaru.
A stopień trudności zagadek jest...
Była Gandim gier.
Legendarny. I to nie z powodu tego,
Stephen
że...
Stephen Hawking of Dick.
I to nie z tego powodu, że były one abstrakcyjnie niemożliwe do rozwiązania, ale z tego powodu, iż jeśli chodzi o zagadki logiczne, to była najtrudniejsza gra, jaka kiedykolwiek powstała i chyba powstanie w ogóle. Ja pamiętam, że...
Trzeba mieć doktora z fizyki, tak, żeby przejść.
No była tak skomplikowana blady, że ja siedziałem na jednej zagadce 2 miesiące, zanim ją zdążyłem rozwiązać, a naprawdę należy do osób, które ogarniają takie gry przygodowe bardzo szybko. Więc jeśli chodzi na przykład, jeśli miałbyś stare recenzje Secret Service, to tam Black Dahlia dostała 9 i recenzentka przyznała się do tego, że nie ukończyła gry, dlatego że nie potrafiła po prostu rozwiązać jednej z zagadek.
Tutoriale nie przyszło.
No a poza tym gra, tak jak już powiedziałem, pokazuje historię człowieka z perspektywy paru lat i my patrzymy na jego przemiany wewnętrzne.
Ale co z tego, i ważne, że jest Christopher Walken.
No, więc jak mogłeś o tym nie wiedzieć, ty brydlaku?
Wolfie Burns!
Ale zanim jeszcze powiemy o Dreamfallu, to mamy jeszcze dwie gry, które wyszły trochę wcześniej, przed Dreamfallem. No i teraz nie wiem, czy ty, Blady, masz coś jeszcze do dorzucenia tutaj w kwestii gier przygodowych?
Otóż mam grę z takiego twórcy, którego zwią Benoit Sokal. I teraz pan Sokal z jakiegoś powodu jest uważany za geniusza. A teraz ja naprawdę bardzo bym chciał wiedzieć, czym ten geniusz się objawia. A dało mi się raz przejść nawet Syberię. Syberia to jest jakby pierwsza gra jego, która doczekała się jakiegoś większego
rozgłosu.
Dziękuję, no Bizon. Doczekała się lepszego rozgłosu. Opowiada historię, oczywiście przedstawicielki
firmy. Panie,
przedstawicielki firmy, która ma przejąć po śmierci własność nad bogactwem Wolarbergów. Mark Wahlberg is wearing a hat. Także ona przybywa do miasteczka i to miała być tylko kwestia jednego podpisu, żeby ona mogła z niego wyjechać, ale zostaje wciągnięta w niezwykłą podróż do świata nowoczesnej technologii, alternatywnych źródeł energii, do świata stworzonych w wyobraźni dorosłego człowieka o umyśle dziecka, który pragnął stworzyć nakręcaną na śrubę lokomotywę, którą mógłby objechać świat, który za wszelką cenę chciał odnaleźć mamuty, które uważał, że nadal żyją, które go fascynowały od dzieciństwa. Ależ opowiedziałem! Także w tej grze śledzimy jej historię. I na uwagę zwraca fantastyczna grafika, naprawdę przepiękne lokacje, po których się poruszamy. W ogóle cała ta gra jest bardzo subtelna i właśnie ta subtelność to jest chyba słowo, które idealnie oddaje tą grę. Tu nie ma żadnych nagłych zwrotów akcji, tu nic nie wybucha. Tutaj jesteśmy po prostu my, spokojna muzyka, te marzenia tego człowieka, którego rozum staramy się zrozumieć. Nasza bohaterka, która początkowo jest tak dość... no negatywnie nastawiona do całej sytuacji, z czasem jakby daje się porwać tej przygodzie i widzimy właśnie te fantastyczne lokacje, naprawdę skomplikowane mechanizmy niektórych urządzeń, które poznajemy i też postać Oscara, czyli robota ze sztuczną inteligencją, która nam towarzyszy w podróży. Coś niesamowitego, naprawdę pierwsza część może zachwycić. Przeszkadzają takie głupoty, na przykład pomiędzy każdymi lokacjami musimy biegać. Jak biegamy między tymi lokacjami, nie możemy naszego biegu za bardzo podganiać. A jak nie możemy podganiać, to odkrywamy, że w tych lokacjach niczego nie ma.
Tak, i czasem szukamy, biegamy. To coś, może gdzieś tam przegapiłem coś i biegniemy na drugi koniec Valadilajne gdzieś. No, tak właśnie było.
No, także
było.
Właśnie...
Tak, jak ty to opowiadasz, to tak jest. Tak właśnie jest. Z tą grą jest ten problem, że ona jest strasznie wolna, jeżeli chodzi o eksplorację, bo na przykład nasza bohaterka podbiega do schodów i nie wbiegnie po nich, tylko zatrzymuje się, spokojnie wejdzie i wtedy zaczyna znowu biec.
No, także jak już mówiłem, tempo gry jest samo z siebie wolne fabularnie, tempo jest wolne, też niestety gameplayowo, co trochę denerwuje, bo no, ja się przyznam, ja lubię klimatyczne gry, ale jak tylko można, to zawsze podganiam bieg bohatera. Zawsze, bo to jak tylko jest dla mnie możliwość, albo właśnie, żeby mogę szybko skipować następnej lokacji, albo kiedy mogę, nie wiem, po prostu niedorzecznie zwiększyć prędkość chodu, zawsze z tego korzystam. A tutaj no niestety musimy po prostu tak ślamazarnie patrzeć na dość zgrabną pupę naszej bohaterki. No i niestety gra się kończy CDN-em i CDN-em. CDN jest... Odin?
Jest kiepski?
To nie, wszystko, powiedzmy co powiesz tak,
od... Nie, ale powiedzmy sobie szczerze, przez całą grę jesteśmy przygotowywani na ten jeden moment, który nastąpi na końcu gry. I czekamy na to, czekamy i kiedy on następuje, to okazuje się, że to tak naprawdę to jest dopiero sam początek i ta gra się kończy.
Przez całą grę szukamy tego Wolarberga. I idziemy, spotykamy go, mówi: o Jezus, ja jedę dalej kolejką, dzięki za kolejkę, juhu! A na to nasza bohaterka robi: no to ja też pojadę, wskakuję, koniec gry.
To jest logiczne rozwiązanie. Chciałem wrócić do domu, martwiłam się o to, że mój narzeczony mnie rzuci, ale w sumie...
Nie, akurat tu się z tobą nie zgodzę, bo właśnie jeżeli trochę podzwonimy do tych postaci, bo możemy jeszcze dodatkowo dzwonić w grze, to zobaczymy jak bardzo... Hej, to ona się nazywała?
Tak, chyba tak.
Jak bardzo ona miała dość już tego swojego nudnego życia, swojego nudnego narzeczonego.
I pojechała szukać mamutów.
Pojechała szukać mamutów. Jak każda kobieta po prostu szuka tego włochatego, tej włochatej bestii, którą może chwycić między nogi.
Tak, szczególnie w przypadku mamutów to się sprawdza.
Mimo wszystko polecamy Syberię, fajna jest.
Jedynkę zdecydowanie, ale właśnie teraz chciałbym, żeby Odin słowa ubrał moją recenzję dwójki, ponieważ gdybym ja miał opisać dwójkę, to wyglądałoby tak.
Odin, lepiej ty to zrób.
Ale ja nie chcę recenzować dwójki, dlatego że ja tej gry nie lubię. Zagadki były nielogiczne, a fabuła była po prostu długa. I to, że praktycznie wszystko polegało na tym, iż w pewnym momencie ciuchcia się psuła i trzeba było wyłazić i ją naprawiać, to też rzeczywiście to było na zasadzie, muszę naprawić pociąg, ale najpierw nakarmię ptaki w klatce, którą muszę najpierw opuścić. No nie było jakiegoś sensu logicznego w tej grze i koniec też nie był jakoś specjalnie ciekawy. Dojeżdżanie do uniwersytetu, o którym się tak dużo słyszało w pierwszej części, to było jedno wielkie rozczarowanie, dlatego że w pierwszej części mówiliście o nim tak, fantastyczny, ogromny, tyle wiedzy, tyle możliwości, a ty dojeżdżasz, oni mówią, no w sumie nikogo tutaj nie ma. No i ty możesz sobie pobiegać po prostu między starymi salami, w których już praktycznie nikt nie wchodzi, nie wykłada i zobaczyć stare podręczniki. I tam też znowu zagadki są tak na siłę wepchnięte, więc ta druga część po prostu nie jest tak fajna jak jedynka. Nie czujesz w ogóle tej potrzeby, żeby to wszystko robić. A jeśli mam wracać do Wolarberga i znowu widzieć jego obojętną twarz, on reaguje tylko i wyłącznie na to, że jedziemy, on się cieszy, że jedziemy, jak nie jedziemy, to jest smutny, no proszę cię.
I są ewoki w grze. Znaczy, miałem mówić tak. Ale w pewnym momencie gry docieramy do... w ogóle to jest ciekawe, nie? Że Wolarberg nigdy nie dotarł do tych mamutów, ale mimo to wszędzie są te tory kolejowe, wszędzie są te narzędzia do nakręcania tej maszyny. No. I o ile na samym początku tej podróży to jeszcze ma sens, bo jest powiedziane, że on wysyłał te plany konstrukcyjne do różnych stacji po drodze do nakręcania tej ciuchci, ale kiedy już pod koniec jesteśmy w jakimś, właśnie na Syberii, widzimy te jakieś nieznane plemię, które ma 60 cm wzrostu i to nieznane plemię nakręca ci lokomotywę? Nie, po prostu już w tym momencie bullshit level już opuszczał po prostu skalę. Albo to kiedy docieramy na sam koniec, już docieramy do tej bramy, za którą są mamuty.
Spoiler!
A bramę otwiera klucz Wolarbergu. To przepraszam, jak ten Wolarberg nigdy tu nie dotarł? Czy... Nie, po prostu...
Wysyłał plany drzwi.
Wysłał plany drzwi, nie? Hej, jeżeli macie tam mamuty, to wy się strzelcie takie drzwi z takim zamkiem, okej? Okay? Nie, po prostu ten poziom głupoty pod koniec gry był... Aha, nie, zapomniałem.
Okej. Okay. 2001 rok, Jack Orlando. Nie mówiliśmy o tym, przypomniałem sobie nagle.
O ja, Jack Orlando.
Tak, mówmy o Jack Orlando. Mówmy.
Mam
bardzo fajna gra.
No, jedziesz Odin.
No co, no? Historia detektywa mierzącego się z widnem moralnego upadku, który szuka odpowiedzi na swoje problemy życiowe w butelce whisky.
Jest wciągnięty w podejrzany o morderstwo, ma 48 godzin, żeby udowodnić swoją niewinność. Ale odkrywcza fabuła. Po prostu nie słyszałem tego w żadnym każdym filmie Nua.
Wiesz co, fabuła nie jest porywająca, ale przedstawienie świata jest fajne. No, klimatyczne lata 30, muzyka jazzowa, koniak, stare wozy Forda, no po prostu przyjemnie się w tą grę gra. Zakończenie jest strasznie głupie, ale fajnie się gra, dopóki nie zbliża.
Ja na przykład nie zobaczyłem zakończenia wersji, bo tak czas później wyszła edycja reżyserska tej gry.
W 2001 chyba nawet była wrzucona na CD Action jako pełna wersja.
Stare ta wersja po pierwsze działała, po drugie miała trochę ulepszone inwentory, one nie były już takie, nie wyglądały jak tabelka z Windows 9.3, tylko mieliśmy ładnie wyrenderowany płaszcz w takim oldschoolowym, przygodówkowym stylu, że on spod płaszcza wszystko wyciągał. Niestety można było w grze zginąć, czego po prostu nienawidzę przygodówka, bo jeżeli w grze każą mi próbować wszystkiego na wszystkim, a w Jack Orlando miałeś mnóstwo śmieci, bo po prostu mogłeś podnosić ogryski, mogłeś podnosić puste puszki, które niczemu nie służyły.
No i w życiu też możesz podnieść ogryski.
Tak, ale w życiu mam quick save'a, w tej grze nie wiedziałeś kiedy save'ować. Więc musiałeś poradzić sobie z wszystkimi przedmiotami i na przykład nagle użyłeś czegoś na drugiej osobie, a on mówił oj ty i strzelał ci w twarz. Wersja reżyserska zmieniła w pewnym momencie rozwiązanie jednej zagadki i ja byłem wtedy strasznie zdenerwowany, że oni mi to zmienili, po prostu wyszedłem z gry, wróciłem do niej, nie potrafiłem tego okiełznać i powiedziałem sobie, nie mam dość i w końcu usunąłem tę grę i nigdy wersji reżyserskiej nie ukończyłem.
Ja pamiętam, że miałem wielki szok, czyli wielkie rozczarowanie moje i też no dużo śmiechu miałem, jak podchodziłem do konia i chciałem mu wyciągnąć podkowę spod nóg i ten właściciel konia mówił, nie, on kopie, a Jack Orlando, znam się na koniach.
Też polska wersja była dziwna co najmniej, bo niektóre głosy były tak nieprofesjonalnie nagrane, że kiedy słyszeliśmy je później z tymi lepszymi aktorami, to kontrast był niedorzeczny.
No tak.
Bo to brzmiało mniej więcej jak rozmowy Indiana Jonesa w dwójce, bo to Jack podchodził i chłopcze, czy możemy powiedzieć tylko uuu, proszę pana! Otóż ja panu powiem!
Tak było, jak mówi Blady, dokładnie w ten sposób. Blady w ogóle podkładał głosy. To Blady wie po prostu.
Ja wiem.
Dobra, awesome, let's go. Tutaj praktycznie Fahrenheit, który nie jest konkretnie przygodówką, prawda? Ale pomyślałem, że jednak go wrzucimy, bo posiada rewelacyjną fabułę i elementy typowe dla no, gier przygodowych, więc rozpoczynam
się... To... Nie.
Muszę.
Ich Bizon mówi.
No dobrze.
Nie grałem nigdy w Fahrenheit.
Nie mówię.
Więc ale bardzo chciałem, ale on mi się nie chce na biście instalować w ogóle. Nie wiem dlaczego tak jest. Podobno są jakieś problemy na biście.
Nie cool wiem. Story, bro. Odin.
Rozpoczynał się wybitnie fajnie, klimatycznie, no po prostu super. Stajemy się, raczej budzimy się, orientując się, że byliśmy narzędziem w rękach swego rodzaju rytuału okultystycznego i musimy się odnaleźć w tej sytuacji. Gdzieś w jakimś małym kibelku na takiej podrzędnej, pobocznej restauracji, powiedzmy w Bronxie, i nagle musimy zacierać za sobą ślady, dlatego że w poczekalni, gdzie właśnie kończy posiłek policjant, my musimy jakoś sobie poradzić, żeby wyjść z tej restauracji i w ogóle nie zostać oskarżonym, żeby gra nam się nie zakończyła. I gra charakteryzował fakt, iż jesteśmy uzależnieni od samopoczucia naszego bohatera. Każda akcja powodowała to, iż to samopoczucie się poprawiało albo pogarszało. Jeśli bohater był wystarczająco mocno przygnębiony, to po prostu popełniał samobójstwo. W grze występowały też quick time events, elementy zręcznościowe, bardzo interesujące rozwiązanie zagadek. No i bardzo nowatorskie podejście do eksploracji otoczenia. Nie zapomnę misji w szpitalu psychiatrycznym, gdzie trzeba było się poruszać naprawdę bardzo, bardzo powoli, z rozwagą, kiedy widzieliśmy zbliżających się do nas, no w sumie spoiler, ale kiedy widzieliśmy zbliżających się do nas pacjentów tego zakładu, musieliśmy się zatrzymać, dlatego że oni reagowali na szybki, gwałtowny ruch, na oddech, musieliśmy kontrolować swój oddech. Główna bohaterka bała się na przykład ciemności. Musieliśmy też regulować jej oddech i to, w jaki sposób się zachowuje. Fajnie rozwiązane ta eksploracja, ta cała interakcja.
Ale w grze też było trochę duży z takiego sztucznego wydłużania, kiedy na przykład było: o, teraz pograjmy w koszykówkę!
Akurat to było fajne, wiesz co?
Nie, bo to w pewnym czasie było tego za dużo, że musiałeś, nie wiem, boksować worek, musiałeś, nie wiem, rozciągać mięśnie na plecach, musiałeś boksować kobiety, musiałeś grać w koszykówkę. To w pewnym momencie było denerwujące, naprawdę. To w ogóle co najgorsze jest to, że ona tak świetnie się zaczynała, bo my jakby ścigaliśmy samego siebie, bo raz graliśmy jako ten skażony morderca i ukrywaliśmy ślady, a później jako detektywi musieliśmy te ślady odnajdować, żeby oni mogli wejść na jego ślad. Dokładnie. Ale mnie tylko znerwowało, jak łatwo można było jedną akcję rozwiązać, bo jest taki moment w grze, kiedy jako pani detektyw mamy wszystkie dowody zebrane w pomieszczeniu i musimy je ze sobą łączyć. I teraz jeżeli wzięliśmy taksówkę na samym początku gry, żeby wrócić do domu, a nie pojechaliśmy metrem, to od razu nasz adres widnieje po prostu na biurku pani detektyw. I to jest wtedy tak banalnie proste, żeby po prostu żeby wziąć ten kawałek papieru, połączyć go, znaczy gdzie jest ten adres, połączyć go z informacją o tym, gdzie mieszka ten nasz bohater i po prostu od razu bam, voila, jedna rzecz.
Mądre, no.
No tak, oczywiste dla osoby, która chce uciekać, że nie powinna, wiesz, inwestować w taksówkę, tylko pychać środkiem komunikacji publicznej, dlatego,
nie, bo jeżeli
że...
chcemy na przykład bardzo się ukryć, to możemy nieźle zakamuflować, bo możemy dobrze schować się, bo przechodzi moment w grze, kiedy ci detektywy przechodzą przeszukać biuro. To my możemy ukryć te wszystkie elementy, możemy nasze różne wskazówki, które mogą na nas wskazać. Na przykład ja pamiętam, ja wpadłem z tego powodu, że znaleziono na miejscu zbrodni kawałek zakładki do książki. Bo to jest tak, że na przykład, że różni detektywi, bo mamy czarnego i mamy śliczną. I śliczna inne rzeczy będzie zwracać uwagę i inne rzeczy będzie pytać, niż czarny. Czarny będzie na inne rzeczy zwracał uwagę, na przykład, nie wiem, włoży rękę do kibla i odkryje, że tam schowaliśmy
jest
nóż.
Kupa. Jest kupa.
Do pupu. A nie chcemy jej w Afryce. Więc czarny znajdzie nóż, a na przykład śliczna, nie wiem, tak porozmawia miło z bezdomnym w zaułku, że ten bezdomny nam opisze tego gościa, który uciekł z tej restauracji. Także naprawdę jest poziom tej komplikacji spory w grze i to wszystko leci na łeb, na szyję pod koniec.
Gra naprawdę buduje taki fantastyczny klimat, taki fantastyczny świat, a potem te wszystkie pozory realności i sensowności jakoś tak, nie wiem, rozpadają się, kiedy dowiadujemy się, że to wszystko jest jakaś starożytna rasa, która poszukuje mocy.
Niech będzie starożytna rasa, bo oni od początku nam pokazywali, że to jest mistyczne w jakiś sposób, że jest osobnik, którego nikt nie widzi, którego nikt nie pamięta, który manipuluje ludźmi. Ja mogłem to kupić, bo to od samego początku nas przygotowywali na to, że o, jest jakiś ten kult, że on odpowiada przed jakąś rasą, bo my w jednym śnie widzieliśmy, jak on odpowiada przed tą radą swoją,
tak,
nie?
Tak, tak.
Ale słuchaj, Bizon, jakbyś chciał grać, pod koniec obcy przylatują!
O, Assassin's Creed!
Jak w Matrixie, chłopcze mój słodki! Przylatuje UFO, bo się okazuje, że ta rada, co jest okult Majów, ona jest przestarzała i UFO myśli, że jest lepsze i UFO chce, kurde, mieć magię i world control, of course! I w zależności od tego, po której stronie my staniemy, jak zareagujemy, tak się to inaczej potoczy i są różne zakończenia tej gry! I ogólnie jest taki patent, że jest sposób, żeby uratować fabułę tej gry.
Wyłączyć.
Nie, jest moment, w którym musimy się dostać do domu dziecka. W tym domu dziecka tyka zegar, bo musimy dotrzeć do określonego pokoju na czas. Jeżeli... Odnieś dziwnie zamruczą mi do ucha. Jeżeli nie zdążymy, to wtedy ten zły człowiek kultu nas uprzedzi, żeby wykonać pewną czynność. Ale wtedy gra się nie kończy i jest jakby skrót fabularny i wtedy nigdy kosmici nie przelatują. Wbrew pozorom, wykorzystując błąd fabularny, możemy sprawić, że gra jest ciekawsza, także...
Ja i tak postaram się w nią zagrać.
Postaraj, ale proszę, nie pozwól, żeby kosmici przelecieli w ogóle.
A ja proponuję, żebyś nie słuchał Bładego, tylko grał tak, jak czujesz. Okej, więc ostatnia gra tutaj na mojej liście, Dreamfall. Oczekiwany Dreamfall. 2006 rok, kiedy wychodzi Dreamfall. Kontynuacja najdłuższej podróży. Wielkie oczekiwania. Gra rozczarowywuje. Opowiada historię Zoe Castillo, która doświadcza przerażających wizji. No i ona słyszy w tych wizjach dziewczynkę, która mówi jej, iż tylko ona może uratować główną bohaterkę poprzedniej części gry, czyli tego The Longest Journey. No i to właściwie jest sam początek, wstęp. Gra posiada zupełnie inne podejście od poprzedniej części i tym właściwie się różni i można powiedzieć, że to też właściwie ją tak na dobrą sprawę niszczy i przeszkadza graczowi, żeby się w nią wczuć. Bo świat jest bardziej przerysowany, opowiada zupełnie inną historię, która pod sam koniec tylko łączy się z pierwszą częścią. Chociaż jednocześnie główna bohaterka jest o wiele bardziej otwarta i można chyba ją o wiele szybciej polubić.
Mimo oczywiście, że tak, bo odpoczywa w bieliźnie, no i każdy gracz się
ma. Nie ma aż tak dużych problemów, więc jest znacznie bardziej prosta do zrozumienia. Gra zapadła w pamięć głównie dzięki połączeniu wielu elementów, więc nie była to sama przygodówka, ale też skradanka 3D połączona z lekką nutką thrilleru, zagadek logicznych. Tak więc pod sam koniec okazuje się, że to jest całkiem przyjemna gra, z którą właściwie każdemu graczowi, który kiedyś w nią grał, wiąże się wiele dobrych wspomnień, ale nie jest tak dobra jak pierwsza The Longest Journey.
Beznadziejna.
Nie jest beznadziejna. Należy naprawdę do rodziny dobrych gier, ale nie jest tak wyjątkowa, wiesz...
Gdyby to nie było Longest Journey 2, to bym się tak nie przejął. Jakby to była zwykła, oddzielna historia, fajnie.
Ale to ma podtytuł The Longest Journey.
Ale kurde, masz April Ryan w tej grze, no to już oczekuję, że to będzie miało coś związek jakiś z jedynką, a nie,
ale
że...
skupia bardziej na niej, na jej problemach wewnętrznych, nie na April.
Ale ona nie ma problemów wewnętrznych, nie ma pracy, a ćwiczy jogę, no.
I dlatego gra jest po prostu luźniejsza, no. Oczekiwania po prostu są zupełnie inne już w tym momencie. 2006 rok, już cover system wchodzi, sorry, blady.
Przecież, że tam nie ma cover.
No dokładnie. No,
naciśnij ich, żeby się schować za kanapą.
Press A to win.
Tak więc porozmawialiśmy sobie o bardzo fajnych, starych przygodówkach. Nieco smutno nam jest, że teraz jest to już praktycznie zupełnie wymarły gatunek i raz na rok pojawi się coś, co warto popatrzeć.
Tunguska!
Ostatnio grałem również bardzo klimatyczne machinarium, więc raz na jakiś czas ukaże się jakaś fajna przygodówka, jednak my zalecamy wam zapoznanie się z tymi starszymi, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i mamy nadzieję, że ten podcast właśnie do tego was zachęcił.
Do it!
Tak, do it now. No to trzymajcie się. Do następnego podcastu.
Do usłyszenia. Yeah.